Rozmowa kontrolowana.
A gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Agnieszki Michajłow jest Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry panie senatorze, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Wstydzi się pan czasem w polityce?
No, wtedy, kiedy politycy nie dają dobrego świadectwa, kiedy reprezentują bardziej własne poglądy niż swoich wyborców, ale no cóż, no polityk, zawód jak każdy inny, w każdym zawodzie są lepsi i gorsi.
A jako senator Platformy Obywatelskiej wstydzi się pan za kolegów, którzy mają w różnych momentach usta pełne frazesów o tym, jak ważne są głosy obywateli, jak ważne są obywatelskie projekty, a potem po prostu głosują przeciwko jakimkolwiek pracom nad nimi? Pytam oczywiście w kontekście tego, co się zdarzyło w ubiegłym tygodniu, ale pytam też ogólnie.
Każdy polityk, w szczególności parlamentarzysta, no, powinien kierować się w swoim działaniu własnym sumieniem, ale również regulacjami, które powodują, że partia zachowuje się w miarę jednolicie. Jeżeli chodzi o głosowanie w Sejmie nad odrzuceniem obywatelskiego projektu dotyczącego złagodzenia aborcji, ja powiem tak, no, ja bym postąpił inaczej. Uważam, że można było skierować i projekt zaostrzający aborcję i łagodzący do komisji, aby tam odbyła się debata, dyskusja również z udziałem środowisk pozaparlamentarnych, aby problem, który, mówiąc między nami, nie jest największym problemem Polaków współczesnym, ale jeżeli były dwa skrajne projekty, uważam, że trzeba było dać szansę, aby spotkały się w komisji, żeby można było o nich rozmawiać. I z tego punktu widzenia uważam, że część posłów Platformy, unikając decyzji jakiejkolwiek, popełniła być może w moich oczach błąd, być może w ich mniemaniu zachowali się w zgodzie z własnym sumieniem. To zawsze jest dylemat parlamentarzysty, który przecież dysponuje mandatem wolnym, jest niezależny od tak naprawdę wskazań i sugestii, jak się zachować.
Ja rozumiem. Skoro o tym mówimy, czy dyskusja na jakiś temat to jest od razu łamanie sumienia?
No, nie chcę wypowiadać się za posłów, którzy postąpili tak, a nie inaczej. Uznali, że nie wzięcie udziału w głosowaniu to jest też wyraz ich poglądów. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, jak wspomniałem, że można było dać szansę projektom do debaty, a merytoryczną decyzję podjąć wtedy, kiedy projekty byłyby już głosowane w Sejmie. No stało się inaczej.
Czy dobrze się stało, że Platforma wyrzuciła trzech swoich posłów, którzy zagłosowali za niekontynuowaniem prac nad jednym z tych projektów?
Uważam, że to twarda decyzja, bardzo kategoryczna, aczkolwiek uważam, że może wydana trochę w afekcie, trochę jednak pośpiesznie. Ja uważam, że osoby, które zabierają stanowisko, gdy je pokazują w sposób wyraźny, robią lepiej i bardziej czytelnie, bardziej transparentnie niż ci, którzy w ogóle nie zabierają głosu.
Czy tych, z tego punktu widzenia, co nie głosowali.
Nie, ale uważam, że lepsza jest taka postawa czytelna dla wyborców, że ktoś jest za lub przeciw, niż nie zabieranie w ogóle stanowiska, nie głosowanie. Ja ubolewam, bo uważam, że to jest trójka wartościowych posłów. Marka Biernackiego znamy od bardzo, bardzo wielu lat i szanuję jego postawę, poglądy i dorobek. Mam nadzieję, że Marek Biernacki i pozostała dwójka posłów skorzystają z możliwości odwołania i że będą przywróceni w prawach członka Platformy Obywatelskiej. I tego Platformie życzę, bo tym silniejsza Platforma, im silniejsza reprezentacja osób o bardzo różnych poglądach.
A jak to jest z tą dyscypliną w głosowaniu? Czy w takiej partii, w ogóle w partii, która uważa się za partię wolnościową, która skupia różne środowiska, powinno się określać, że głosujemy w pewnym momencie jak jeden mąż? Bo z drugiej strony są takie sytuacje, nawet my mamy takie sytuacje w życiu, czasem w rodzinie, w jakimś środowisku, no nawet jeśli do końca się nie zgadzamy z jakąś decyzją, to ustalamy, że coś jest dla nas ważniejsze jako dla pewnego środowiska i robimy to razem. To jak to jest w Platformie Obywatelskiej?
W partiach politycznych jest podobnie. Każda partia dysponuje jakimś istotnym programem swojego działania, również programem ideowym i no, nie powinna zawierać stanowisk, które są w rażącej sprzeczności z własnym programem, bo wtedy byłoby to kompletnie nieczytelne dla wyborców. W przypadku ustaw światopoglądowych, a o takich możemy mówić, jeżeli chodzi o zaostrzanie czy łagodzenie aborcji, do tej pory nie było dyscypliny i posłowie, senatorowie mogli głosować w zgodzie z własnym sumieniem, z własnymi przekonaniami. Tym razem był wyjątek dyscyplinujący i być może on wywołał zamieszanie.
To był błąd?
Nie chcę tego oceniać w kategoriach błędu, ale no był to precedens, który też spowodował pewne zamieszanie. Ja przypomnę wszystkim, że Platforma u swojego zarania, a byłem u zarania, byłem jednym z współzałożycieli Platformy Obywatelskiej, uznała kompromis aborcyjny, czyli stan obowiązujący w tym zakresie, jako jeden z fundamentów swojego istnienia. Też po to, aby skrajne środowiska, czyli te skrajnie liberalne, czy też konserwatywne, no, mogły się jednoczyć wokół programu, który jest akceptowalny dla bardzo różnych środowisk. I myślę, że ten kompromis aborcyjny nie tylko dla Platformy, ale dla wszystkich sił politycznych w kraju powinien obowiązywać nadal, bo nie chcemy przecież wszyscy wojny religijnej w Polsce o aborcję, która jest ważna z punktu widzenia sumienia każdego człowieka, w szczególności kobiety, ale nie jest dominującym problemem Polaków w tej chwili. To jest trochę sztuczny problem, wywołany w sposób trochę sztuczny.
Po tym ubiegłotygodniowym głosowaniu nad aborcją i pierwszy raz zresztą pojawia się taka dyskusja o tym, że Platforma skręca w lewo, że pozbywa się konserwatywnego skrzydła. Pan uważa się za chyba przedstawiciela tego skrzydła. Platforma takich ludzi jak pan, nie wiem, sykuje, pozbywa się. I czy faktycznie jest tak, że skręca w lewo, skoro mamy efekt głosowania taki, jaki mamy?
Myślę, że Platforma w lewo nie skręca, natomiast musi pokazywać swoje stanowisko w kwestiach, które mają gdzieś u źródła albo inspirację lewicową, albo są do agendy wrzucane przez środowiska lewicowe. Platforma nadal ma silne skrzydło konserwatywne, aczkolwiek może mniej widoczne, bo agenda jest być może bardziej uwzględnia lewicowe wrażliwości czy lewicową tematykę. Platforma bez skrzydła konserwatywnego stanie się jedną z partii liberalnych czy lewicowych i nie będzie mogła na tak dużą skalę jak do tej pory obejmować szerokie spektrum wyborców.
No tak, mówi pan o szerokim spektrum wyborców, a jak można oczywiście nie lubić i nie wierzyć w sondaże, ale jak na nie patrzę, to ja widzę, że tych wyborców jest coraz mniej. To nie jest coraz szersze spektrum, tylko wydaje się, że to jest coraz węższe spektrum.
Rzeczywiście Platforma w sondażach ma oczywiście cały czas wynik, który daje jej bardzo silne drugie miejsce na scenie politycznej. Ciągle jest głównym rywalem dla Prawa i Sprawiedliwości. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że to nie jest łatwy czas dla partii opozycyjnej. W sytuacji, gdy z jednej strony rośnie konkurencja po stronie opozycji, również opozycji pozaparlamentarnej, a z drugiej strony no, na Platformie ciąży, niesłusznie zresztą, obciążenie wieloma latami rządzenia, które jest oceniane przez konkurencję polityczną, przez Prawo i Sprawiedliwość w sposób niesprawiedliwy. Musimy znaleźć
Panie
sposób,
senatorze,
żeby
ale muszę pan teraz wejść w słowo. Partia opozycyjna, która ma swoją dużą reprezentację w Sejmie, której członkowie właściwie co 5 minut występują w różnych mediach i komentują rzeczywistość, która ma mnóstwo pieniędzy tak naprawdę na swoją działalność, to jest w złej sytuacji? To opozycja pozaparlamentarna jest w złej sytuacji, a nie partia, która ma taką pozycję w parlamencie i jest jeszcze w opozycji, czyli tak naprawdę nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i słowa.
No, każdy, kto działa publicznie, ponosi odpowiedzialność za słowa i czyny, czego przykładem są właśnie lepsze lub gorsze sondaże. To jest też kwestia oceny przez wyborców działania partii politycznych. Ja może nie użyłem właściwego sformułowania, że jest w złej sytuacji. Jest po prostu w sytuacji konkurencji politycznej z jednej strony, a z drugiej strony zmasowanego ataku partii rządzącej, która no, obciąża Platformę wszystkimi problemami, które się pojawiają.
Ale przecież taka retoryka była, jest i będzie, że winni są temu wszystkiemu, co ewentualnie jest źle, ci, którzy byli. I to chyba ani pana, ani mnie szczególnie zaskakuje. Może pytanie zadam inaczej. Co ma dzisiaj opozycja, w tym Platforma Obywatelska, do zaproponowania zarówno swoim zwolennikom, swoim wyborcom, ale także zwolennikom Prawa i Sprawiedliwości? Dlaczego mieliby popierać Platformę Obywatelską? Dlaczego w jakiejś perspektywie, w następnych wyborach mieliby zagłosować na Platformę?
Platforma wraca do swoich korzeni, czyli mam nadzieję, że niebawem będzie mówić o perspektywie, a nie o tym, co było. Myślę, że Platformę czeka w najbliższym czasie przedłożenie propozycji wyobraźni o tym, jak powinno funkcjonować państwo w najbliższym czasie. Czyli program pozytywny, a nie tylko program, który kiedyś ograniczał się właściwie do bycia antypisem. Platforma jest największą partią opozycyjną i na jej barkach leży w tej chwili ciężar przeciwstawiania się polityce obozu rządzącego, który w znacznej mierze degraduje dorobek ostatniego 25-lecia, z którym Platforma jest związana. Na Platformie ciąży obowiązek bronienia dorobku demokratycznego państwa prawa i instytucji niezależnych tego państwa przed działaniami, które mają charakter autorytarny.
No dobrze,
także Platforma ma wielką, demokratyczną, wolnościową misję do wykonania.
Jeśli taka jest ocena i taka jest według pana rzeczywistość, to dlaczego dzisiaj nie ma takich działań i dlaczego dzisiaj społeczeństwo obywatelskie, które czułoby to zagrożenie, o którym pan mówi, dlaczego nie popiera w ciemno właściwie Platformy Obywatelskiej? Znaczy coś jest chyba nie tak. Z punktu widzenia oczywiście opozycji, no bo nie rządzących na pewno.
Czeka nas praca, ciężka praca i refleksja nad tym, co się wydarzyło. Być może trzeba właśnie spojrzeć na własne szeregi nie tylko jako formację antypisowską, ale formację pozytywistyczną, która patrzy na przyszłość Polski poprzez wyzwania, jakie czekają Polskę, nie tracąc z uwagi jednak konieczności naprawy państwa po tym, co się w tej chwili dzieje, czyli po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość jednak zdemontowało instytucje demokratycznego państwa prawa. To jest nasz obowiązek bronić Polski jako demokratycznego kraju osadzonego w nowoczesnej, współczesnej Europie.
Dlaczego pana zdaniem partia rządząca ma tak wysokie poparcie dzisiaj?
No, znajduje sposób, żeby używając różnych instrumentów, w tym również może przede wszystkim finansowych, wprowadzać programy, które są atrakcyjne z punktu widzenia osób najbardziej potrzebujących. Nie, to nie jest mówienie, że to jest źle. To jest skuteczne. Jest pytanie, jak długo państwo będzie stać na finansowanie różnego rodzaju ważnych i potrzebnych skądinąd programów socjalnych. One są atrakcyjne i tu Prawo i Sprawiedliwość oczywiście znalazło ten sposób komunikacji i ten sposób zarządzania środkami publicznymi, że jest to atrakcyjne, tylko to nie może trwać wiecznie. I jest pytanie, jak długo i z jakich źródeł będziemy czerpać pieniądze, aby te wszystkie skądinąd słuszne cele realizować. To nie jest worek bez dna.
Panie senatorze, dwa pytania. Kogo powinna wystawić, kogo pobierać w wyborach samorządowych Platforma? Pawła Adamowicza w Gdańsku, Agnieszkę Pomaską czy Jarosława Wałęsę?
No to jest pytanie oczywiście ważne, bo zbliża się, jak sądzę, czas, kiedy trzeba będzie publicznie pokazywać własnych kandydatów. Myślę, że to się w tej chwili dociera, ale zasadniczą kwestią jest decyzja samego Pawła Adamowicza, który przecież nie jest członkiem Platformy, czy zechce startować w wyborach samorządowych, czy nie. Jeżeli zdecyduje się kandydować, to sądzę, że Platforma będzie musiała bardzo poważnie potraktować i rozważyć poparcie dla Pawła Adamowicza, mimo różnych przecież kontrowersyjnych sytuacji, które są w przestrzeni publicznej. Ale dorobek Pawła Adamowicza i to, jak się rozwinął Gdańsk pod jego kierownictwem, budzi respekt i szacunek. I myślę, że Platforma będzie musiała bardzo poważnie zastanowić się, czy po prostu Pawła Adamowicza, jeżeli oczywiście wystartuje,
poprzeć. A kogo w wyborach na prezydenta Polski? Grzegorza Schetynę? Ja wiem, że wy do wyborów...
To jest jeszcze daleka perspektywa. I myślę, że żadna poważna partia polityczna w Polsce w tej chwili nie pokusi się o wskazywanie kontrkandydata. Jeszcze jest mnóstwo czasu. A jak obserwujemy dynamikę wydarzeń politycznych, to przecież w ciągu 2 tygodni, miesiąca na polskiej scenie politycznej często dochodzi do głębokich zmian i to, co było aktualne w piątek, w poniedziałek już nie jest aktualne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.